Dzień dobry, ja jestem Adam, jest ze mną Maciek.
Cześć.
I dzisiaj podsumujemy sobie wydarzenia ostatniego tygodnia. Przede wszystkim na początku chciałem zdementować fakt, że to, co widzicie tutaj obok i z czego będę czas czasu pił, to nie jest piwo, chociaż może tak wyglądać. Jest to zrobione w redakcji Espresso Tonic, które robiłem pierwszy, a w zasadzie drugi raz dzisiaj, więc w redakcji w ogóle, bo zazwyczaj je kupowałem. Tak jest taki napój, który łączy w sobie espresso, prawda, czyli kawę i tonik, czyli ten taki, wiesz, gorzki napój. Bardzo modne, popularne. Postanowiłem spróbować zrobić to w redakcji i tak wyszło pół na pół. I dlatego to wygląda trochę jak piwo, bo ta pianka się zrobiła taka dziwna, ale to nie jest piwo.
Ale wiesz, że nikt ci nie uwierzy.
Trudno.
Nikt ci nie uwierzy. On pije piwo.
To nie jest piwo. Dobra, druga informacja, którą chciałem tutaj poinformować, to jest to, że mamy sponsora odcinka i jest nim Fundacja Esports World Cup, która organizuje Mistrzostwa Świata we sporcie, które będą trwały 8 tygodni w te wakacje. I tyle, że tak powiem, komunikatów początkowych i zaczniemy może od smutnych informacji. Informacji, do których wracamy regularnie w kolejnych odcinkach podcastów. Mam wrażenie, że chyba nie wracaliśmy, nie mówiliśmy ostatnio o zwolnieniach. No i znowu mówimy o zwolnieniach. Co się stało?
No ja już mam dość rozmowy o zwolnieniach, ale wygląda na to, że będziemy się spotykać jeszcze przez długi, długi czas, bo branża nie wstanie na nogi, nie wyprostuje swojej sytuacji. Nie jest zresztą to nic dziwnego, bo dzieje się to tak nie tylko w naszej branży, ale w różnych branżach i pośrednich, współpracujących obok, ale i w ogóle na całym świecie, tak? Widzimy, co się dzieje. No a co się stało? Microsoft optymalizuje swoje zasoby, że tak powiem.
Tak, zwalnia zasoby, żeby móc jakby poświęcić się bardziej innym projektom. Mm-hmm. To jest takie określenie, że chyba zwalniają, tak, już nie pamiętam, ale coś w tym stylu. To są takie strasznie korporacyjne określenia. Tak. To jest w ogóle przerażające, bo właśnie też mi kiedyś znajomy opowiadał, który pracuje w jednej z krakowskich korporacji, tam były niedawno cięcia i jakby firma oczywiście nie używa takich określeń. Firma nie zwalnia, ani firma nie robi cięć. Nie, firma optymalizuje zespół, tak, na przykład, nie? Albo tam było też takie, oni nazywali, że to jest outsourcing, czekaj, użyli takiego określenia, że to jest shifting w kierunku outsourcingu, czy coś takiego, czyli jakby, czyli zwalniasz ludzi w firmie, a ich robotę przerzucasz na zewnętrznych, na przykład freelancerów, dajmy na to. Więc jakby to jest takie przykre w sumie, że jakby nie używa się nawet takich wprost, takich po prostu, no bo jakby to są fakty, nie? No jakby czemu musisz to ukrywać? Znaczy ja rozumiem, że chcą to ukrywać przed akcjonariuszami, przed prezesami, przed pracownikami, no ale to jest takie
jest zawsze próba
słabe.
Oczywiście z tego negatywnego zjawiska próba stworzenia jakiejś pozytywnej narracji, no jakby podstawy PR-u, nie? I tak, pewnie dałoby się napisać niejedną pracę magisterską o językowym właśnie, o języku używanym w tego typu komunikatach, bo na przestrzeni 2 lat, no mieliśmy sporo już tych komunikatów, zwłaszcza w ostatnim roku to, co się dzieje, to jest wow. I tam przepiękne padały pojęcia. Na przykład mówi się też o tym, że musimy przemyśleć swoje cele, nie? Albo przebudować. Co to znaczy przebudować, nie? Jakby bierzesz istniejące elementy, stawiasz je gdzie indziej. No ale w tej przebudowie często unika jakby komunikat, że tak naprawdę pozbywamy się, nie wiem, 20% ludzi, nie?
Tak.
No są to takie, jest to jaki obrzydliwy język korporacji, który w zasadzie wszedł nam już w krew. No.
Myślę, że wszedł, niestety wszedł, tak.
Ale wracając do głównego tematu, zamknięto 4 studia. Dla nas bardzo istotne są tutaj 2 studia. To są twórcy Hi-Fi Rush, Tango Gameworks i twórcy Preya, Dishonored, no ostatnio nieudanego Redfalla, czyli Arkane Austin.
Tak, czyli to jest ta amerykańska. Arkane ma 2 siedziby, ta właściwa to jest w ogóle francuskie studio. To jest w Lyonie i ono jakby dalej funkcjonuje, a to amerykańskie właśnie robiło Redfalla ostatnio, wcześniej Preya. I ono zostało zamknięte, tak.
No i mamy taką sytuację, w której w zasadzie pozbyli się marek, znaczy nie pozbyli się marek, ale pozbyli się zespołów, które tworzyły te marki, które ostatnio, no po pierwsze, jedno z tych studiów ceniliśmy za dokonania właśnie Prey, właśnie Dishonored i jakby wiemy, jak bardzo są zdolni. Okej, Redfall im nie wyszedł kompletnie, ale jakby na koncie mają świetne gry, no a z drugiej strony pozbyli się czegoś naprawdę oryginalnego, czegoś, co było doceniane w ogóle na świecie, co było wymieniane jednym tchem w niektórych kategoriach obok Baldur's Gate 3, że przypomnę The Game Awards. Naprawdę decyzja cokolwiek jakby, wiesz, wzbudza pewne obiekcje, a zwłaszcza, że weźmy pod uwagę fakt, że bardzo podoba mi się jeden z komentarzy. A może wystarczyło Todda Howarda, który pewnie pobiera wynagrodzenie takiej ilości całego studia odpowiedzialnego za Hi-Fi Rush.
Wiesz co, tu jest wiele poziomów i na pewno, jeżeli chodzi o studio stojące za Hi-Fi Rush, to gdzieś czytałem i to może być pewien argument, który trochę racjonalizuje decyzję Microsoftu, że właściwa ekipa, czy ludzie, którzy stali za tą grą, oni już odeszli z tego studia. Więc jakby zostało im studio, które owszem wydało grę, ale już bez tych ludzi. Jakby samo w sobie studio nic nie znaczy, tak? Studio robiące gry, bo masz tam komputery, masz tam oprogramowanie, biurka, takie rzeczy, tak? Ale jakby liczą się ludzie i ich umiejętności. I jeżeli tych ludzi nie ma, no to co z tego, że studio ma fajne logo na budynku, jeśli tam nie ma tych umiejętności już. Więc tylko, że to są takie informacje niepewne. Znaczy ja nie wiem, ile tych osób odeszło, ile tam zostało tego know-how. Co nie zmienia faktu, że no Microsoft po prostu podkłada sam sobie nogi w tej całej komunikacji. Nie da się z takiej sytuacji wyjść z dobrą twarzą, że tak powiem, ale jakby no nie pomaga sam sobie Microsoft, bo jeżeli jedna z osób Microsoftu mówi rzeczy typu potrzebujemy mniejszych gier, które przyniosą nam prestiż i nagrody, dzień po tym, jak zamknęli studio, które zrobiło mniejszą grę, która przyniosła im prestiż i nagrody, no to jest po prostu kretynizm, nie? To znaczy, to jest po prostu jakieś absolutnie niezrozumienie chyba sytuacji. Wygląda to bardzo słabo. Jest to dziwne w każdym razie. I więc jakby trochę może usprawiedliwiać decyzję to odejście osób, mówię, nie znamy pełnych okoliczności. Może rzeczywiście tam już została tylko wydmuszka z tego studia i po prostu je zamknęli. No ale no źle, no bo Prey też był grą na przykład, która wiemy, że się nie sprzedała jakoś super, nie była wielkim hitem, ale była też bardzo wysoko cenioną grą, nie? Redfall to z kolei taki przypadek, trochę takie studio wsadzone, mam wrażenie, przez właścicieli, przez korporacje na minę, nie? Czyli specjaliści od immersive simów, od gier singlowych dostają zadanie, żeby zrobili koopową grę sieciową, nie? W której możesz się w parę osób bawić i tak dalej, i tak dalej. I oni robią grę, która nie osiąga tego poziomu, która nie daje takiej satysfakcji, bo też jest to dla nich nowy grunt, nie jest to coś, w czym się oni specjalizują, więc wpychani są trochę na minę, no a potem jest jakby, no sorry, no Redfall tutaj słabo wam wyszło, no to zamkniemy studio, nie? No to jakby w sumie to wyście nam dali ten projekt, prawda? To zresztą podobnie było tak z tym całym, znaczy podobnie, no jakby wiemy, że duże korporacje próbują na przykład znane singlowe marki maksymalnie przerobić na sieciowe, jak się tylko da, nie? The Last of Us, twórcy pracowali przez jakiś czas nad tą grą Factions, czyli nad tą sieciową odsłoną. Projekt został zarzucony, ale takich przypadków jest więcej. Jakby, czyli studio jest spychane na minę przez księgowych, którzy mówią, hej, my chcemy mieć grę, usługę, która będzie długo żyła, no ale to nie wychodzi, no bo to nie są specjaliści od tego, takich gier jest już wiele i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy się mówi, no to zawaliliście to, do widzenia, nie? No i to jest takie trochę sytuacja bez wyjścia dla takich ludzi, nie?
To jest takie straszne uczucie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że ci najbogatsi ludzie, którzy rządzą branżą, ci przedstawiciele, szefowie, na przykład Xbox Game Studios, ale nie tylko, to jest przykład, są trochę odklejeni. To jest tak jakby, wiesz, panie premierze, czy wie pan, ile kosztuje mleko, albo ile kosztuje chleb. Oni często mówią jakby rzeczy, które są absolutnie sprzeczne, albo rzeczy, które niekoniecznie... Jakby słuchają ich gracze, no bo media też o tym donoszą, zresztą oni to często publikują też na swoim Twitterze, bo uwielbiają być wygadani, ale mówią rzeczy, które bardziej nadałyby się na spotkaniu biznesowym skierowanym do, nie wiem, inwestorów albo do, jakby w pewnym zamkniętym korporacyjnym środowisku, jakby nie modyfikują swojej komunikacji, swojego języka i komunikują się w ten sposób z graczami, co wywołuje słuszne oburzenie. I ilekroć słyszę właśnie tego typu, że z jednej strony potrzebujemy gier, które tam dostaniemy, a z drugiej strony robię coś absurdalnie zupełnie innego. I wiesz, co jest najlepsze, że my za chwilę o tym nie będziemy pamiętać. W sensie może my będziemy, ale jakby gracze, wiesz, że nie będą o tym pamiętać. Za chwilę tam skupią się na grach od Bethesdy, na jakimś tam, nie wiem, o naprawianiu Starfielda, o kolejnym projekcie.
Indiana Jones, właśnie Indiana będzie... Prędzej czy później Wolfenstein gdzieś pewnie jest tam na horyzoncie. Jakby tych projektów będzie trochę. I tak jak mówisz, no ludzie się na nich skupią i zapomną trochę, nie?
No a pożegnaliśmy jeden z chyba z ciekawszych w ogóle pomysłów na gry zeszłego roku, nie?
No tak, no i właśnie ja się w ogóle zastanawiam, kiedy Microsoft stanie się, bo ty mówisz, że gracze zapominają, a ja myślę, że są takie rzeczy, które spowodują jednak rosnącą niechęć do Microsoftu i tak zastanawiam się, czy, a raczej kiedy Microsoft stanie się tym złym w branży gier wideo, bo na pewno będą boleć kwestie cen. I tu już chodzą kolejne pogłoski o kolejnych na przykład podwyżkach związanych z Game Passem, tak? Bo Game Pass, przypomnijmy, parę lat temu, kiedy Microsoft jakby mocno zainwestował w ten projekt, miał przynieść dominację Microsoftu. Miał być momentem, kiedy Microsoft wychodzi z tej pułapki konsolowej i wychodzi na szerokie morza, prawda, PC-tów, wszelakich konsol, streamingów i tak dalej. Płacisz jeden abonament, masz w niego w ramach tego abonamentu wszystkie gry i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że od lat, znaczy nie od lat, ale od jakiegoś czasu te abonamenty Microsoftu, nie tylko Microsoftu, bo Sony też, ale Sony ma inny model biznesowy, one się wypłaszczyły, to znaczy one już nie rosną jakoś super dynamicznie, nie? I w związku z tym jakby nie ma już tej perspektywy takiej, że wszyscy mają w domu tego Game Passa. I okazało się, że ludzie nie potrzebują go, nie? Kupują go czasami, albo go nie kupują. Cały czas jednak wolą kupować gry, mieć je w formie fizycznej, czy też w formie digitalowej, ale gry. I no i właśnie, co to znaczy? To znaczy, że albo Microsoft w tą, przypomnij, tą strategię zainwestował jakieś astronomiczne sumy, nie? Kupując Bethesdę, prawda? Kupując inne, kolejne studia, które przez te lata przecież zbierał i kolekcjonował, nie? I teraz, czy to się zacznie zwracać? Pewnie tak szybko, jak oni planowali, nie. Biorąc jeszcze pod uwagę w ogóle sytuację na rynku, nie? I teraz, co to można zrobić? No można na przykład podwyższyć ceny abonamentów, tak? Netflix tak robi, tak? Wszyscy duzi gracze na rynku streamowania filmów i seriali zaczęli podnosić ceny, zaczęli ograniczać udostępnianie na jednym koncie i tak dalej, bo się okazało, że to już nie rośnie tak dynamicznie wszerz, nie? Nie ma już więcej osób, które za to płacą, więc trzeba to jakby zwiększyć koszty ich, tych, którzy już płacą, nie? I podejrzewam, że coś takiego może nastąpić w kontekście Game Passa i wtedy rzeczywiście gracze będą niezadowoleni, nie? Bo to zacznie boleć po ich konkretnie, po ich kieszeni, nie?
EA miało kiedyś przed laty taką strategię nabywania kolejnych studiów, mniejszych, większych, no i skończyło się tak, jak się skończyło większość z tych studiów, no większość, nie będę sięgał po statystyki, ale bardzo dużo tych studiów, w tym jedne z moich ulubionych, po prostu zostało zamkniętych, bo albo pewna marka gier jakby zużyła się na przestrzeni lat w tym sensie, że nie widzieli jakich pomysłu na jej kontynuację, albo uznawali to za nierentowne, za nieefektowne. Czasy się zmieniły, gracze potrzebują zupełnie innego typu gier i kończyło się zabawa. Szkoda. I mam nadzieję, że tak nie będzie z Microsoftem, aczkolwiek no jeżeli nabywa się tyle studiów, to trzeba też wiedzieć, co z nimi zrobić potem.
Tak, plus często jest tak, że wiesz, jak nabywasz, jak dwie firmy się łączą w jedną, to okazuje się, że w tych firmach są działy, które pełnią podobne funkcje i można je łączyć, co oznacza odchudzać najczęściej, nie? Czyli masz Bethesdę i w tej Bethesdzie są te same oddziały, co w innych częściach Microsoftu, więc się na przykład będzie, nie wiem, jakieś tam oddziały, nie wiem, marketingu na przykład, będzie się odchudzało, więc jakby już sam fakt łączenia prowadzi do zwolnień, jakby z swojego założenia. No a zwłaszcza w tej sytuacji, no nie jest to zła informacja, bo ona się pojawia jakby już po ponad roku zwolnień dosyć intensywnych w branży gier i wideo i one się odbiją na, myślę, na jakości gier i na ilości tych dużych projektów, nie? One też będą oznaczały, że duże firmy będą znacznie bardziej zachowawczo podchodzić do tego, co wypuszczają, nie? Bo lepiej wypuścić The Last of Us 3 niż zaryzykować z czymś zupełnie nowym, no bo sytuacja jest niepewna. Dobra, zróbmy coś takiego, co na pewno siądzie, nie? I jak narzekamy na tą sequelozę, tak raczej ona będzie się teraz pogłębiać. Ja sobie nie wyobrażam, żeby, nie wiem, ktoś miał teraz w tej sytuacji jeszcze bardziej ryzykować niż do tej pory, a i do tej pory ryzykowano, umówmy się tak sobie. Inna sprawa, że często te ryzykowne inwestycje się nie zwracały, nie? Rzeczywiście lubimy te piosenki, które znamy, lubimy te gry, które już znamy, nie? I rzeczywiście to nie jest tak, że CEO tych firm, czy mówię w tym sensie decydenci, nie? Po prostu koniecznie chcieli zabić innowacje. Mieli jakiś taki spisek, spotykali się wieczorami, dogadywali się, jak zabić innowacje. Oni po prostu rzeczywiście to tak działa, że lubimy to, co lubimy już, to, co poznaliśmy i chętniej sięgniemy po Horizona 3 niż nie wiem, nową grę Guerrilli, która będzie miała na przykład coś oryginalnego w sobie, jakieś elementy muzyczne na przykład, nie? I będzie miała kreskówkową grafikę i tak dalej. Nie no, chcemy Horizona 3, prawda? I, bo już znamy Aloy, wiemy jak ona walczy, nie musimy się, nie wiem, uczyć nowej mechaniki ani nowej gry, po prostu wchodzimy w to i jakby jest fajnie, nie?
Tak, to właśnie my. Depresyjny przegląd tygodnia.
Ale, żeby nie mówić o rzeczach tylko negatywnych, to drugi temat mamy z kolei bardzo pozytywny, bo jest to, co prawda, pierwszy przykład sequelozy studia Supergiant Games. Supergiant Games to są twórcy takich wspaniałych gier jak Bastion na przykład, albo jak Transistor, albo jak Hades, którzy do tej pory zawsze wypuszczali inną grę. One owszem, łączyło ich na przykład aktorzy głosowi, łączyło ich niesamowite przywiązanie do pewnej oprawy graficznej. Oni mają taki specyficzny, swój bardzo charakterystyczny styl. Mówię o oprawie artystycznej, nie jakby, bo oprawa graficzna bywała już w tych grach różna. I, ale zarazem oni zawsze ryzykowali, zawsze robili troszeczkę inne gry. Nie? Był Bastion, który był trochę takim Diablo, powiedzmy, z elementami rogalika.
Było to z narratorem, nie?
Tak, to było to z narratorem, tak. Był, potem był Transistor, czyli już gra bardziej fabularna, bardzo mocno fabularna, bez tego generowanego, powiedzmy, kontentu, bez możliwości przechodzenia plansz wielokrotnie, z inną już mechaniką walki, która łączyła w sobie turowość i grę w czasie rzeczywistym, ale to już nie było wcale zręcznościowe Diablo, powiedzmy, jeżeli chodzi o grę. No i były tam ich kolejne projekty, tak? Był taki sportowy trochę projekt, którego Empire się nazywał, o, który był takim dziwnym światem, w którym właśnie rozgrywaliśmy tak jakby mecze, gdzie mieliśmy drużynę i też było tam połączenie, taka bardzo oryginalna mechanika. No i potem wyszedł właśnie Hades i teraz pierwszy raz wypuścili, niestety, jest to jakaś jakby zupełnie zrozumiała decyzja z punktu widzenia twórców. Wypuszczasz absolutny hit, kurczę, no masz ludzi na wyżywieniu, tak? Masz pracowników i tak dalej. Chcesz, żeby im się dobrze wiodło, no to wypuszczasz sequel tego hitu. Więc jakby w życiu bym nie skrytykował ich za to, ale na pewno jest to jakby koniec pewnej epoki w Supergiant Games, bo jest to pierwszy sequel w ich historii.
Skok na kasę.
Skok na kasę. Jest jeszcze takie drugie studio, Image Form, które bardzo lubię, które nie uniknęło sequelozy, jeśli to można tak nazwać, ale rzeczywiście bardzo często wypuszcza gry bardzo oryginalne i inne. Oni robią te wszystkie Steam Worldy. I oni już dawno temu wypuścili Steam World Dig 2. Ich jakby jedną z pierwszych gier właśnie był Steam World Dig. Potem mieli parę innych giereczek, ale to tak czy inaczej, poza tą dwójką, to wszystkie są już inne. Jedna to jest trochę JRPG w świecie Steam World Dig, druga to jest taktyczna gra akcji w takim 2D, wygląda trochę jak gra taka platformówka, może powiedzmy, tylko że jest takim X-comem w platformówkowej stylistyce. Inna to jest City Builder z kolei i tak
bardzo
dalej.
Bardzo fajny zresztą, grałem w niego, on ma trochę z Dungeon Keepera w sobie.
Tak,
polecam.
Tak. Więc i to jest takie szwedzkie studio, które właśnie też robiło prawie zawsze gry inne i też to zawsze ceniłem, chociaż teraz wracają, teraz robią drugi sequel, bo robią z kolei właśnie tej taktycznej gry.
Heist,
tak. Więc teraz robią drugi sequel w swojej historii, ale właśnie no szkoda mi, że nie można już tak myśleć o Supergiant Games, ale mówię, totalnie to rozumiem i chyba się cieszę, bo po prostu Hades 2 jest świetną grą.
No właśnie, ja wiem, że fani Hadesa to są tacy bardzo zagorzali i bardzo bronią tej gry. I ja powiem szczerze, gdzieś tam odpadłem, mnie strasznie irytowało ta główna mechanika rogalikowa, czyli tego, że musisz, jak giniesz, cofać się i przechodzić znowu te wszystkie levele tego pierwszego bossa i lecisz dalej i tak dalej. No ale kreska była super, jakby walka była super. Po prostu, nie wiem, bardziej podchodził mi Dead Cells na przykład niż Hades, choć jednak trochę inne gry. No ale rozumiem, dlaczego fani tak jakby wpadli, stali się tak wyznawcami i jakby najbardziej rozumiem, że zdecydowano się tutaj na kontynuację tej gry. A myślę, że będzie tylko lepiej, skoro podejrzewam, że kasy jest więcej na ten projekt.
No i tutaj widać to doświadczenie wielu lat pracy nad podobną grą, nie? Oni już wchodzą w tą dwójkę z rozpędem. No bo wiedzą, jak to zrobić, żeby to działało, żeby to było, żeby tam nie było jakiegoś... Ja miałem tam jakiś problem, na przykład zaraz na początku tego ich startu, Early Accessu jedynki, z jakimś input lagiem, coś tam mi nie grało. Nie ma tego problemu oczywiście już od dawna w Hadesie, ale też go nie ma w dwójce. To jest super gra i to jest niestety ta gra... W ogóle ciekawe, bo ty mówisz, że wolisz Dead Cells, niekoniecznie Hades. Ja nie kumam, bo w Dead Cells jest dokładnie to samo.
Wiem, ale to też nie umiem ci tego wytłumaczyć. Ja też średnio przepadam za settingiem. Ja wiem, że ty uwielbiasz taki setting. Jak masz tam bogów greckich, to w ogóle wow.
A wiesz, że właśnie nie? Ja uwielbiam akurat historię starożytną i zawsze ją bardzo lubiłem. Nigdy nie przypadałem za mitologią grecką. Okay. Nie wiem czemu.
Może gnębili cię w szkole mitologią grecką.
Może dlatego. Ciężko powiedzieć. Ale akurat, więc na przykład nie. Nie jest dla mnie... Dla mnie największą zaletą Hadesa jest właśnie ta jego formuła. Bardzo lubię gry rogalikowe. I Hades jest świetną grą akcji w tej formule rogalikowej. I jakby dla mnie to jest... Tam mogła być nawet inny setting. I ja bym się dalej w tej grze znakomicie bawił. Więc, kurczę, no, a propos settingu, no to na przykład dwójka jest bardzo też rozbudowana, nie? To znaczy, to jest taka gra, która ma masę wypowiedzi, dialogów i jak chcesz się w to bawić, to tego jest po prostu w sensie czytać, interesować się tymi postaciami, nie wiem, może z nimi trochę romansować, z postaciami z obozu i tak dalej, no to tego masz tam po prostu tonę, nie?
Ale tam jest ten sam bohater, co z jedynki?
Zagreus był bohaterem jedynki, tutaj jest Melinoe, więc jakby jest inna postać, inne miejsce. Naszą mentorką na przykład jest Hekate, jest tam na przykład Odyseusz. Generalnie postaci się czasami powtarzają, ale raczej nie. Oczywiście bogowie się powtarzają, ale są też nowe postaci, z którymi się spotykamy. Troszkę inaczej działają te bronie. Ja jeszcze tak dobrze się nie wgryzłem w tą mechanikę. Na przykład w jedynce to zwrócił uwagę, na to zwrócił uwagę Frozy, oni materiał rozrobił Kuba Paluszek na TV Gry i oni tam, Frozy między innymi też mówił, zwrócił uwagę, że on w jedynce skupiał się na używaniu tego podstawowego ataku, tak samo jak ja, a że dwójka, jego zdaniem, on już trochę więcej w tym siedział, trochę bardziej jest nastawiona na te dodatkowe ataki, które mają tam takie ładowania, możesz je ładować, albo masz atak specjalny, bo tam masz dwa w sumie ataki, masz podstawowy i masz specjalny, nie? Ja jeszcze cały czas próbuję grać atakiem podstawowym, bardzo lubię tego typu rozgrywkę właśnie, bardzo lubię atakiem podstawowym we wszystkich tego typu grach się w nim specjalizować, ale rzeczywiście widzę, że on potrzebuje trochę wsparcia czarów, potrzebuje trochę wsparcia innych dodatkowych umiejętności, nie? W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale tłumaczenie Hadesa 2 powstawało w Krakowie. Pozdrawiam tutaj Elę, która dużo serca włożyła w tłumaczenie Hadesa 2. Pozdrawiam Martę, która testowała z kolei to tłumaczenie, więc uważam, że to jest naprawdę bardzo dobre tłumaczenie, niezależnie tutaj od tego, że znam osoby zaangażowane w nie, ale jest bardzo fajne i rzeczywiście tego tłumaczenie to w tej grze bardzo pomaga, nie? Bo ta gra ma po prostu tonę tekstów, nie? Nie tylko fabularnych, ale tam też mechaniki jest dużo, okienek, które informują i tak dalej, więc jakby fajnie, że jest dopracowane, duże tłumaczenie tak ważnej gry, jaką jest Hades. W ogóle też twórcy Hadesa pozwolili sobie na tłumaczenie takie też paru języków nietypowych, bo na przykład zrobili ukraiński język też. To znaczy Hades również wychodzi po ukraińsku, co jest ciekawe, bo zakładam, że nie jest to jakieś super uzasadnione jakby biznesowo, no ale twórcy Hadesa to są ludzie, którzy mają trochę inne podejście, to nie są księgowymi, nie są właścicielami wielkiej korporacji, tylko są małą firmą, która może sobie pozwolić na robienie rzeczy trochę bardziej ideowo chyba. Takie mam w każdym razie wrażenie. Więc oni też tak chyba ideowo do tych tłumaczeń podeszli i spoko, że są. Gra jest świetna. To jest w ogóle, wiesz, to jest w ogóle, tworzy taką absurdalność typu masz Hadesa, który jest zdaniem wielu osób grą na 10. Mhm. I wychodzi Early Access z kolejnej gry, który jest w pewnym sensie lepszy, w takim sensie na przykład, że już na początku masz dużo kontentu, który jest bardzo szybko się rozwija, pewne, a przynajmniej jest tak samo dobry, o, myślę, że nie jest to gra gorsza. I wiesz, jak to ocenić, nie? Jest jeszcze lepszy Hades, to znaczy, na co on zasługuje, nie? Jest taki Twitter, który się nazywa We Rate Dogs, czyli oceniamy psy. I ludzie wrzucają zdjęcia temu Twitterowi, ten Twitter publikuje te zdjęcia i za każdym razem każdy piesek dostaje 14 na 10. Więc może taką powinniśmy wprowadzić skalę dodatkową, 14 na 10, nie? Że tak wyjątkowo dajemy 14 na 10.
No ale myślisz, że ta gra, już kończąc ten wątek, czy myślisz, że Hades 2 w zasadzie, czy ta gra jest zdolna otrzymać 10 na 10? Jakby, no wiemy, że czy wykonają dobrze, czy źle, ale przecież to jest de facto to samo, nie? Tylko trochę lepiej wykonane?
Myślę, że tak, ale też wiesz, inne, nie? W sensie to jest takie, tam jest dużo takich fajnych, takiego grania z konwencją, z formułą, którą znają fani Hadesa, nie? I jest muzyka, na przykład zawsze odgrywała ogromną rolę w grach Supergiant Games, zawsze. Była świetna od Bastionu, w ogóle w Tranzystorze to już jest w ogóle mistrzostwo, bo tam przecież wcielamy się w postać piosenkarki, która straciła głos, nie?
I w Bastionie tam... pamiętam też świetną.
Tak, i tutaj jest tak samo, ona jest podobna do Hadesu, ale trochę inna, nie? Fajne są te biomy, które do tej pory widziałem, bo w innym miejscu, nie jesteśmy w Hadesie, nie? Więc zwiedzamy inne pomieszczenia. Mnie się to w każdym razie bardzo podoba. Wiem, o co ci chodzi, bo jest coś takiego jak urok nowości, nie? Że na przykład ile takich samych świetnych Hadesów byłoby, nie wiem, hipotetyczna sytuacja. Hades 2 jest super, wychodzi 10 na 10, pełna wersja. Twórcy robią Hadesa 3, który znowu jest bardzo podobny, świetny, jeszcze lepszy. Gdzieś na pewnym etapie powiedzielibyśmy sobie, że to już nas nie bawi, nie?
Bogowie się skończą, będzie musiał się przenieść na północ.
Do Skandynawii na przykład, tak? Może. Chociaż tutaj nie ma takiego wyżynania bogów, nie? Jak w God of Warze. Więc... To jest oczywiście pytanie, nie? Myślę, że w przypadku dwójki chyba jeszcze ja nie mam przesytu. Znaczy nie czuję, żeby to był ten problem, że kurde, już któraś taka sama gra. Nie? Na razie to jest cały czas, wiesz, minęło parę lat, ja też wgrałem tego Hadesa dużo po premierze, więc ja mam z Hadesem też parę lat przerwy, jakby na to nie patrzeć, nie? Więc myślę, że jakby, myślę, że w przypadku dwójki tu nie ma się, ja się jeszcze nie obawiam o to, że to będzie ten problem, ale jakby zrobili Hades 3, a potem Hades 4, a potem Hades 16, no to może już byłby zaczął być problem, tak.
A wiesz co, nie ma drugiej części?
No.
Stardew Valley. I nie będzie miało w najbliższej przyszłości, no, bo na razie jest rozwijane jako no, jedynka bardzo z dodawanym kontentem. Obecna wersja chyba 1.6.
Tak. To jest ten najnowszy patch, który się pojawił na PC-tach chyba z miesiąc temu. Na konsolach się jeszcze nie pojawił.
I przyznam, że wróciłem do gry. Jest to doświadczenie bardzo ciekawe, zwłaszcza, że gram na monitorze ultrawide, w związku z czym widzę tę kolorową pikselozę tak przed sobą, wiesz, rozświetloną każdego dnia. Ale absurdalnie wpadłem w to, zwłaszcza, że gram to na przemian z Disco Elysium, które gram jeszcze raz i jakby kiedy zdołuję się za bardzo w Disco Elysium, to idę sobie farmę uprawiać i rozmawiać z tymi mieszkańcami i powiem ci, że ci mieszkańcy w Stardew Valley mają nieprawdopodobne problemy, bo to nie jest tylko tak, że to są, że one, kojarzysz, jak one rozmawiają, wyświetla ci się dymek, nie? Nie masz żadnego voice actingu, po prostu jakiś głupi komunikat typu ciężko jest być farmerem. Ale potem, jak się z nimi bardziej zaprzyjaźniasz, to tam wychodzi, że jedna osoba jest na przykład alkoholiczką i zaniedbuje swoje życie i rodzinę i spędza dzień w barze, nie? Tam jest mnóstwo jakichś bardzo dziwnych relacji między tymi postaciami w grze, więc to jest niby gra dla dzieci, albo gra, od której, albo dla dorosłych, której nie oczekujesz czegokolwiek, co gdziekolwiek cię dotknie, a jednak twórca ukrył te różne elementy, które są naprawdę ciekawe. Jest tam bezdomny, nie? Który mieszka i który, nie wiem, kradnie jedzenie ze śmietników. Ciekawe, bawię się absurdalnie świetnie, tak jakby ta gra miała premierę wczoraj.
Tak, i w ogóle ta gra ma trochę taki vibe, powiedzmy, niezgody na współczesny świat. W takim sensie rozumianym jako świat korporacji, wiecznych zysków, wzrostu, rozbudowy i tak dalej. Bo tam są dwa takie wątki. Oczywiście wątek pierwszy, czyli wątek pochodzenia naszej postaci. No bo jesteśmy człowiekiem, który rzuca pracę właśnie w korporacji i wyjeżdża na odziedziczoną po dziadku. Farmę. A drugi wątek, który już słabiej pamiętam, grałem lata temu, ale jest wątek tego sklepu, sieciówki, tak, która się pojawia w tej, ona się nazywa jakoś tam...
Jojo albo Jojo.
Tak, market, tak. Coś takiego. W każdym razie pojawia się tam taka sieciówka, a nie wiem, jakby to nazwać. No, jakaś franczyza się tam pojawia, czyli coś takiego, co trochę jest nie jest lokalne, nie? I tam ten wątek jakoś jest kontynuowany,
tak,
fabularnie.
Tam jest miejscowy sklepik i jest ten supermarket wielkiej korporacji. Tak. I ta wielka korporacja ustawia ceny niższe niż ten sklepik, w związku z czym wiadomo, że ten sklepik umiera. Znaczy nie umiera, ale w sensie jest wątek tego, że on ma umrzeć.
Tak.
Ma zakończyć działalność i ty możesz wykonać pewnie... Nie będę jednak spoilerował, jak to się robi, ale jest to dość proste, tylko że czasochłonne. Możesz zakończyć ten wątek, w sensie rozwiązać go i być tym, okej, okay, good guy'em, który walczy z dużymi korporacjami, nie?
Tak, i tam jest jeszcze taki wątek jednego takiego budynku, który jest w tej wiosce, to jest taki budynek, który jest opuszczony i zaniedbany i to jest taki wątek, powiedzmy, wspólnotowości, że ty, jest domek chyba jakiś taki właśnie community
czyli, center, coś takiego.
Tak, czyli taki jakby... Jakbyśmy go nazwali
świetlica.
Coś takiego, no. Tak, taka. Więc jakby ona jest zapuszczona i ty możesz, wkładając tu dużo pracy, dużo godzin w kopalni, tłukąc jakieś stworki i tak dalej, zbierać zasoby, no i odbudować, nie? I jakby odświeżyć to miejsce dla ludzi właśnie, którzy tam funkcjonują. Czyli jakby ty jesteś tym człowiekiem, który do tej wioski już może trochę takiej podupadającej, może nie podupadającej, ale takiej trochę może przysypiającej, wprowadzasz trochę świeżości, nie?
Ja uwielbiam w tej grze, czasami włączam ją sobie w domu, kiedy jestem zmęczony po pracy i nawet nie planuję w nią grać na zasadzie poczynić jakiś progres znaczący, który rozwinie moją farmę, moją postać, zarobię. Po prostu biorę wędkę i idę nad rzekę albo idę nad morze w grze i łowię ryby przez cały dzień tam, a potem wyłączam grę. Nie wiem dlaczego, ale minigierka z rybami w tej grze mnie absolutnie odpręża. Poza tym, kiedy patrzysz na tą swoją postać, która sobie stoi i nic nie robi, tylko rzuca tą wędkę, sprawia ci to po prostu przyjemność. Ale ja mam tak z wieloma grami, RPG-ami w ogóle, nie wiem, uwielbiałem łowić ryby w World of Warcraft.
Ale ja cię totalnie rozumiem, bo ja to samo. Dużo łowiłem, najwięcej chyba łowiłem w Animal Crossing, tym nowym New Horizons. To była taka, w sumie gra, ona jest inną grą niż Stardew Valley, zupełnie inną, tak naprawdę. Chociaż z pozoru może sprawić wrażenie, bo należy do podobnego gatunku miłych gier farmerskich, ale ma zupełnie inną mechanikę, zupełnie inaczej się tak naprawdę w niej bawi, ma swoje super pomysły. Ja w ogóle do dzisiaj uwielbiam i uważam to za znakomity pomysł i szkoda, że tak mało gier robi tego typu rzeczy, że w Animal Crossing niektóre aktywności, które możesz jakby robić, czy które podejmujesz, są ograniczone czasem świata realnego, tego, w którym ty żyjemy. Czyli na przykład, jak chcesz postawić, na przykład na początku stawiasz budynek, dajmy na to, domu swojego, nie? No, na początku zaczynasz od takiego namiotu i potem w pewnym momencie masz już kasę, kupujesz i tak dalej, no to dobrze, on będzie gotowy za dwa dni. Dwa dni, czyli jak zrobiłeś to w poniedziałek, to w środę będzie gotowy, nie? Oczywiście można robić tam oszustwo, można przestawić czas w konsoli i tak dalej, można to jakby oszukać grę. Ale jak tego nie robisz, mi się to zawsze podobało, że Animal Crossing to była taka gra, w której w pewnym momencie mogłeś mieć już odhaczone wszystko, co da się danego dnia zrobić, nie? Następny raz owoce na drzewach pojawią się jutro, nie? Już nie będzie więcej dzisiaj, nie będzie, bo w Stardew Valley jest tak, że no jakby ty jak grasz 10, nie wiem, 10 minut, to sobie, znaczy nie ma ograniczenia, tak? Możesz grać cały dzień i będą cały czas nowe dni, nie?
A w tym sensie, no okay.
Tak. A Animal Crossing to taka dziwna gra, która właśnie w pewnym momencie kończy ci się jakby zawartość tego, co możesz danego dnia wycisnąć ze swojej, z twojej jakby wyspy, nie? Bo mówię, skończyły się po prostu zasoby i one odrosną następnego dnia dopiero. I co mi się zawsze podobało, ale ogólnie to są takie gry, no miłe, takie, które... No Animal Crossing nie bez powodu stało się hitem pandemicznym, nie? No bo to była trochę taka gra właśnie cyklu zapomnij o świecie rzeczywistym, oddaj się takiej błogiej, trochę może takiej karaibskiej, pozbawionej jakiegoś stresu rzeczywistości, w której możesz sobie właśnie zbudować dom i zaprojektować ładną całą wyspę i swój domek też dokładnie tam wszystko zrobić jak chcesz. A no i Stardew Valley też trochę takie jest.
Nie? I w Animal Crossing również masz ten taki wątek walki z kapitalizmem w postaci, tylko trochę inny, w postaci tego cholernego shopa, tak?
Shop? Znaczy, nie wiem, czy masz walki, bo tam nie masz walki.
No, a on cię de facto zadłuża, non stop, cię zadłuża i wpieprza cię w ogóle w maliny. No.
Ale nie możesz go, że tak powiem, jakby ograć, albo na przykład, no, nie wiem, przekonać, żeby tego więcej nie robił.
No i na tym polega dramat życia w tym systemie, no.
Tak.
Jesteś absolutnie, spłacisz jedno, wikłaś się w drugie, no jakby...
Tak, więc jakby w tym sensie jest taki bardziej pesymistyczny Animal Crossing, tak?
Tak, ale aczkolwiek śmieszne, bo gra jest przecież absolutnie przygotowana dla młodszego odbiorcy, w tym sensie jakby pod względem prezencji, grafiki,
tak,
tego,
tak,
że masz
tak.
Tam zwierzątka wszędzie, które wydają głupie dźwięki. No, w Stardew Valley zdarzają się wątki poważniejsze, nie? Nie wiem, jeden z synów jednej z rodzin, wieczorem wychodzi i pali fajki nad rzeką, nie? W ogóle. I jest taki jest taki czarny, mroczny, jakby słuchał Marilyna Mansona i w ogóle miał zaraz odwalić jakąś, nie powiem co, w szkole. Więc jakby, wiesz, jest taki groźny. Przynajmniej ja mam takie odczucie. I tam jest mnóstwo takich wątków. Animal Crossing jednak są to, one mają różne charaktery, te zwierzątka, tak. Ale jednak są to charaktery bajkowe.
Tak. W tym sensie. I dlatego mówię, te gry są inne. I to, że ktoś lubi Stardew Valley, nie znaczy, że polubi Animal Crossing. Ja akurat polubiłem obie te gry, nie? Mhm. Ale mówię, podobny, no to zresztą nic nowego, nie? Gry z tego samego gatunku nie muszą być takie same. I ktoś może lubić Dooma nowego, ale kompletnie nie znosić, nie wiem, Far Cry'a, tak? Mimo tego, że są to dwie strzelanki, w teorii podobne do siebie gry, jak tak by je spisać, co tam tak naprawdę jest, to są podobne, nie? No ale podobne, ale niepodobne, nie? Dobra, to zostawmy Stardew Valley, przejdźmy do tematu, który ze Stardew Valley jest trochę powiązany, ze Switchem, bo Stardew Valley to jest bardzo Switchowa gra. W ogóle te cozy gry często są właśnie, nie to, że wychodzą tylko na Switcha, ale jakby na Switchu mają bardzo dużo wiernych odbiorców. Więc Switch 2 to jest temat, który ostatnio znowu wrócił, bo Nintendo poinformowało o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że w tym roku fiskalnym zapowie swoją nową konsolę, ale rok fiskalny kończy się w marcu 2025 roku, tak? W związku z tym jakby czasu trochę jest, żeby nie było. A po drugie poinformowali, że na tym chyba czerwcowym pokazie, który będzie miał Nintendo, w każdym tym najbliższym, dużym, że tam z kolei nie zapowiedzą swojej nowej konsoli, nie? Więc z jednej strony mówi nam to coś, z drugiej strony, no właśnie, czy nam cokolwiek mówi, że czy to znaczy, że Switch wyjdzie jeszcze w tym roku? Coraz więcej plotek jest, że jednak nie. Że przesunie, spekulacje są takie, że on wyjdzie gdzieś w okolicach właśnie marca 2025, czyli by powtórzył datę premiery Switcha, który też wyszedł w marcu, tylko że no parę lat temu, nie? Nawet wiele lat temu. I więc jakby dużo nam to nie mówi, bo dalej to może być na przykład jesienna zapowiedź i wiosenna premiera, nie? Więc jakby przynajmniej tyle mówi nam, że coś już wiemy i że szybko się nie dowiemy, no bo teraz na razie po prostu Nintendo się skupi jeszcze na premierach Switchowych, na ten rok i to jest jakby ich, nie chcą pewnie jakby wprowadzić zamieszania, a poza tym jak ludzie się dowiedzą, że wychodzi dwójka, no to mogą się też wstrzymywać na przykład, wiesz, z kupowaniem, nie wiem, gier albo...
Tak
konsol,
jest.
Nie?
Ja mam tak ze Steam Deckiem, na Steam Decka 2 czekam bardzo. Nie zapowiadają go. Wiadomo, że gdyby go w tym momencie... Teraz na przykład myślę sobie, czy nie kupić sobie Steam Decka OLED-a. I się łamie na przykład, nie? Ale gdyby zapowiedzieli w tym momencie Steam Decka 2, no w życiu bym nie kupił. Poczekałbym pół roku, czy cholera, nawet rok, nie? No bo po co mi to wydawać te 3000 zł na sprzęt, który za chwilę będę i no tak wymieniał, nie? Więc jakby to jest typowa strategia. No mnie interesuje jak zwykle możliwości tej konsoli, bo nie wiadomo, wiadomo, że Nintendo zawsze celowo trochę zostawało w tyle pod względem możliwości konsoli w sensie hardware'owym, tak? Jakieś tam nie brali udziału w tym wyścigu zbrojeń. Zobaczymy, czy zmieni ich podejście do tego trochę to, co się dzieje na rynku, bo mamy właśnie ten boom na handheldy znowu, po iluś tam latach niepewności. Mamy Steam Decki, ale przygotowuje przecież Asus swoje konsole, Logitech, no wiele innych firm. I rzeczywiście każdy z tych urządzeń ma trochę inne możliwości. Tam oczywiście zaczął się wyścig zbrojeń, bo prześcigają się w tym, ile tam klatek na sekundę wyciągną z Cyberpunka, nie? Ale jednak Switch bierze udział w trochę innej lidze, w tym sensie, że oni nie rywalizują tutaj z grami Steamowymi, jakby wiesz, kompletnie nie chodzi im o to, żeby wyciągnąć maksymalną liczbę klatek z Cyberpunka, aczkolwiek miło by było zobaczyć Cyberpunka na takim urządzeniu, no bo dlaczego nie, skoro wydajesz na nie 2,5-3 tysiące złotych, nie wiem, ile Switch będzie kosztował.
No mniej, na pewno mniej.
Mniej, nie? Ile my zapłaciliśmy wtedy? Bo pamiętam, że kupowaliśmy razem Switcha na
premierę. Tak. Mi się coś wydaje, że około 1300, ale nie jestem pewien.
Tak mało?
Gdzieś jakieś 1400 zł, coś takiego. Dzisiaj to będzie cena znacznie wyższa oczywiście, no tak. Nie? Ale dalej myślę, że to będzie bardzo atrakcyjna cena w porównaniu ze Steam Deckami, a już na pewno z tymi Asusowymi czy innymi tam MSI-owymi tymi handheldami. Ale mówiliśmy dzisiaj o sequelozie i w sumie Nintendo sequelozę popełnia w tym momencie znowu. I Nintendo też było taką firmą, która przez lata uchodziła za firmę bardzo dziwną, bo nie trzymała się nigdy utartych ścieżek, nie? Kombinowała z tymi swoimi urządzeniami. Takie Jakby najbliższe, jeżeli chodzi o te handheldy urządzenia do siebie, no to to był 2DS i 3DS, nie? To była kontynuacja pomysłu konsolki, która ma dwa osobne ekrany, nie? Ale już Switch był inną konsolą, który był, jakby one miały oczywiście jakieś, wyciągały doświadczenia z tego, co wcześniej robiono, bo Switch był w pewnym sensie udanym, Wii U, bo Wii U to była konsola stacjonarna, która miała handheld, taki jakby tablet, który można było używać i miała gry, które łączyły te dwie rzeczy, że można było na przykład zobaczyć sobie mapę na tym tablecie, a gra była na telewizorze, jakieś takie były. Tylko, że to tak działało sobie, no i przede wszystkim wtedy jeszcze nie było możliwości, żeby to działało samo. W sensie, żeby procesor takiego tabletu był w stanie udźwignąć jakąkolwiek grę. Switch już pozwolił na to, ale jakby chodzi o to, że Nintendo też idzie totalnie bezpiecznie. Wszystkie w każdym razie plotki wskazują na to, że będzie to ultra bezpieczny po prostu sequel. Trudno się dziwić, że w takiej sytuacji rynkowej Nintendo, nie wiem, nie próbuje zaszaleć, a z drugiej strony, kurczę, nie wiem, czy nie będzie trochę za dużo tych handheldów, nie? W sensie, ja wiem, że to się sprzeda, nie? Bo Nintendo ma tylu fanów, bo Switch już rzeczywiście jest konsolą dosyć mocno przestarzałą, jeżeli chodzi o technikalia, nie? Że mało gier już chodzi na nim sensownie, no tak. I fani by chcieli mieć coś, co pozwoli odpalać te gry, które na przykład już nie mogą na nim chodzić, nie pojawiają się już na nim, ale to nie zmienia faktu, że to i tak będzie słabsza konsola od tych, które już wyszły. To nie jest tak, że ona będzie kiedykolwiek w stanie puścić jakiegoś Horizona w jakikolwiek sensowny sposób. Nie, żeby Sony zamierzało wypuszczać Horizona na Switcha, nie? Ale czy tam w ogóle. I mnie ciekawi, czy to w ogóle by się nazywało rzeczywiście Switch 2, czy Nintendo, chociaż z nazwą zaszaleje, nie? Ale no zobacz, wygląda to, że ma być to dosyć bezpieczne w każdym razie. Dobra wiadomość tego, że jest bezpieczny, jest taka, że będzie wsteczna kompatybilność oczywiście w takiej sytuacji, bo to nie jest jakby totalnie oczywiste, bo Nintendo jeszcze jej nie robiło, nie? W sensie Switch nie miał wstecznej kompatybilności z poprzednią konsolą, ani stacjonarną, ani handheldową. No, byłoby trudno mieć kompatybilność z 3DS-em, który miał dwa ekraniki, nie? No jakby zupełnie inny projekt w ogóle gier. No ale jakby będzie to pierwsza konsola Nintendo w takim razie chyba ze wsteczną kompatybilnością. I to jest dobra akurat wiadomość, nie?
Ale bo ciekawi mnie to pod tym względem, że obecnie na Nintendo Switch ukazują się jednak takie gry jak Hogwarts Legacy na przykład, nie? I wiadomo, jak ono wygląda, jest tam rozmazane, ale da się w to grać, ludzie w to grają i spoko się bawią. I zastanawiam się, skoro Nintendo odkryło, że fajnie jakby produkcje third party trafiały na ich te topowe, AAA-owe produkcje, trafiały na ich konsole i się tam sprzedają, to może byłoby spoko, żeby pociągnąć ten trend na swoim nowym sprzęcie. No ale żeby to zrobić, bo gry idą do przodu, no właśnie no, trzeba zainwestować w hardware, a on jest drogi. I właśnie to jest to co mówiliśmy, jakby ten zakres pieniędzy, które przyjdzie nam zapłacić, nie wiemy jaki będzie, ale na pewno będzie wyższy niż 1400 zł, kaman, niestety, będzie większy, ale nie będzie na pewno tak wysoki na zarąbiście drogą konsolę. Nie, to ja wątpię, żeby oni nagle wystrzelili 3 koła, nie?
Tak,
albo 3,5, no nie no.
Tak, to akurat zresztą tradycja Nintendo, nie? Od wielu już lat, czyli robienie konsol słabszych od konkurencji. I myślę, że tutaj będą się trzymali, bo to ma być masowa konsola. To ma być konsola, którą się kupuje dzieciom. To ma być konsola, którą się kupuje czasem na przykład dwie do domu, nie? No bo ludzie sobie grają wspólnie na przykład czasem gierki, albo po prostu chcą mieć dwie konsole. I jeżeli ta konsola, i to ma być w związku z tym ona musi być tania, nie? Bo jeżeli właśnie ona by kosztowała, jeżeli ona miała być silną, mocną konsolą, która jest w stanie udźwignąć gry z tej generacji w sposób, który by nie był jakiś bardzo jakby problematyczny, no to ona by dużo kosztowała, a jak będzie dużo kosztowała, to ludzie jej nie kupią w dwóch kopiach. Nintendo to jest na przykład taka, w sensie na przykład do domu, nie? Albo właśnie, nie wiem, dziecku czy coś takiego, bo w ogóle Nintendo to jest taka firma, która potrafi sprzedawać te swoje konsolki przez to, że one są stosunkowo tanie w porównaniu do konkurencji, nawet na tej zasadzie, że fani kupują sobie na przykład nową, bo ma edycję specjalną, nie? Okej, wszyscy robią, nie? Też masz edycję specjalną PS5, edycję specjalną Xboxa, ale po pierwsze to są konsole, które trzymasz gdzieś, gdzie ich nie widać najczęściej. Ja na przykład mam schowane za telewizorem, więc jakby edycje specjalne były widziane przez nikogo zupełnie, przez kurz, który na nich osiada co najwyżej, a Switcha możesz zabrać ze sobą i możesz pokazać, nie wiem, możesz mieć w pociągu albo w autobusie i tak dalej. W każdym razie, ona nie może być też bardzo droga, żebyś sobie kupił nowego Switcha Zeldowego albo Pokemonowego, no to nie może być kolejne 3,5 koła, nie? Więc jakby mi się wydaje, że to będzie słaba jak na współczesne warunki, nie ogólnie. Na pewno będzie dużo mocniejsze od Switcha, ale jakby to będzie jednak słabsza konsola od tego, co jest na rynku. Zupełnie nie w tym kierunku oni będą szli, nie? Zresztą to jest powód, dla którego moim zdaniem w tym kierunku idą te duże korporacje typu MSI, czy nie wiem, czy chociażby Steam, czy inne tego typu. One z kolei idą w tego odbiorcę takiego bardzo wymagającego, nie? On chce mieć super jakości gry do odpalenia na tym swoim handheldzie i jest gotów za to zapłacić, ale takich ludzi jest po prostu mało, nie?
Czyli raczej nie doczekamy się GTA 6 na Switcha 2.
Ale 5 już może tak, nie? Ale dobra, weszliśmy już na dosyć pole dosyć mocnych spekulacji, no bo tak naprawdę to o tym Switchu wiele nie wiemy, nie? To są plotki, one się mogą zmienić, ale no jakby też plotki można połączyć z historią firmy i wyciągać w miarę jakieś tam sensowne przewidywania. W każdym razie weszliśmy na pole spekulacji, więc powoli kończymy na dzisiaj. Będziemy sobie, co będziemy robili? Będziemy pracowali, wracamy do pracy.
Do Stardew Valley.
No to po pracy, tak? A na razie wracamy do pracy.
Skończyłeś browar?
Nie skończyłem mojej kawy jeszcze. Kawa jest pita i ja ją dopiję, ale jeszcze muszę popracować nad formułą, bo jak kupowałem espresso tonik na mieście, to smakował trochę lepiej, więc muszę tutaj znaleźć jakby problem gdzieś zdiagnozować. Zobaczymy.
Problemy pierwszego świata.
Tak. No dobra, no to w takim razie kończymy. Pozdrawiamy was. Mamy nadzieję, że podobał wam się przegląd i trzymajcie się w takim razie. Miłego weekendu. Pa, pa.
Hej, hej.